Witajcie w Klubie Czarnej Magii. Do tego, że magia nie istnieje, przekonywać będą
Michał Zakrzyczkowski
i Adrian Rajczakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego jesteśmy tacy wspaniali, jak decepcja zmieniła świat oraz czy korzystaliśmy z podstawionych osób podczas kręcenia programu. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry, panie Adrianie.
Co za wspaniały dzień. 19:44 na moim zegarze i jest dobra forma na nagranie kolejnego, piątego odcinka Klubu Czarnej Magii.
Zwłaszcza odcinka, który jest o nas w końcu.
Będzie to odcinek autobiograficzny, proszę ja was, drogich słuchaczy. Bo będziemy rozmawiać dzisiaj o decepcji. O programie, który wymyśliliśmy, nagraliśmy, wyprodukowaliśmy, wydystrybuowaliśmy, opublikowaliśmy na platformie YouTube.
I obejrzeliśmy sami.
I obejrzeliśmy też. To jest bardzo ważne, że obejrzeliśmy. Przed puszczaniem tego do sieci obejrzeliśmy to i ten paździerz daliśmy do internetu.
A nie tą paździerz?
Znaczy nie, to był taki żarcik, bo ja nie uważam, że ten program jest zły.
Ja też
Nawet
nie.
Uważam, że jest całkiem niezły, jak na 2013 rok i jak na to, ile lat mieliśmy wtedy.
Dokładnie.
Podczas tworzenia. Wobec tego na sam start proste pytanie. Dlaczego jesteśmy tacy wspaniali?
Cóż, kreatywność na pewno, predyspozycje genetyczne.
Dokładnie.
Miliony na koncie po prapradziadkach, które pozwoliły nam to osiągnąć. Smykałka do interesu.
Dokładnie.
Ja mogę tak jeszcze długo.
Ale to calimy ogólnie, to idealna charakterystyka. No ale przede wszystkim, no widzicie, jesteśmy skromni, nie emanujemy tym na zewnątrz. Wobec tego rozmawiamy właśnie dzisiaj o decepcji i zaczynamy od tego, kto wymyślił decepcję i co to w ogóle było. Może odpowiesz na pytanie, co to było?
To był program internetowy, wzorowany trochę wtedy na, wydaje mi się, Dynamo, na programie, który on miał na Discovery, który czasami oglądaliśmy. Czyli generalnie chcieliśmy chodzić po ludziach, jak to wtedy określaliśmy, robić im sztuczki, nagrywać ich relacje i pokazać to w internecie.
No dokładnie. Inspiracji też było kilka, bo to pamiętam, że ja tak jakby wyszedłem z tym pomysłem, bo my coś tam ogólnie robiliśmy wcześniej z Iluzją, ale tak raczej po cichu. Czy to na jakichś urodzinach, to o tym mówiliśmy też w poprzednich odcinkach podcastu, mam takie wrażenie. A potem pomyślałem, że YouTube jest takim dobrą platformą. Wtedy abstrahuję w ogóle byli na top topów i S.A. Wardega oczywiście też był na topie topów. Chyba jeszcze Psa Pająka, chociaż może już nie pamiętam. W każdym razie to był taki czas, że to była idealna luka, bo tam jeszcze był Magik Y, chyba coś tam zaczynał, ale to jeszcze nie było jakoś tak super zrobione. Więc jeszcze tak jakby była luka, bo w tym momencie już jest coraz ciaśniej na tym YouTubie. No i pomyśleliśmy, że okej, program Decepcja. I nie wiem, czy wiesz, skąd jest ta nazwa.
Na pewno mi mówiłeś, ale pewnie jak zaczniesz mówić, to sobie przypomnę, ale nie pamiętam tak na teraz.
Okej, bo jest taki mentalista Keith Berry i on na swoim, na Discovery Channel miał swój program, który nazywał się, wiesz jak, po polsku? Pamiętasz czy nie? To było dawno temu.
O matko, nie.
Magia umysłu.
Okej.
Coś takiego. A w oryginale, bo oczywiście nasi polscy tłumacze są mistrzami języka angielskiego.
Deception.
Tak, było Deception with Keith Berry. I ja pomyślałem, że deception w ogóle to jest super słowo i to można po polsku przecież powiedzieć decepcja. I ten termin nie wszedł teoretycznie do słownika polskiego. Myślałem, że będziemy mieć bardziej takie zapędy ekspansjonistyczne, że będziemy podbijać tutaj rynki tym słowem. Nie wszedł, chociaż widziałem, że on na kilku stronach internetowych jest i to nie w kontekście programu, tylko w kontekście kłamstwa, więc to też jest ciekawe.
O, proszę.
To tak, żeby ludzie też wiedzieli, że decepcja to jest bardziej coś w rodzaju kłamstwa, gdzieś to skorelowane jest. No i wobec tego trzeba wspomnieć o tym, że Decepcja nadal jest programem, który składa się z kilku odcinków. Pierwszy sezon miał odcinki 4, drugi sezon miał odcinki 2, miało być ich więcej w drugim sezonie, ale pamiętam, że trzeci odcinek nam w ogóle nie wychodził, w ogóle coś nie grało z tego względu, że to chyba był czas, kiedy ty już się przeprowadziłeś do Wrocławia, z tego co pamiętam. Czy to było wtedy?
Bardzo możliwe.
To możliwe całkiem, bo to już kręciliśmy po kilku latach. Tak, to by się nawet zgadzało. 2014 rok, czy 15, to ty już nie byłeś tu.
Tak, tak. W 15 już chyba byłem przeprowadzony.
Ja zaczynałem studia też w 15, ty zaczynałeś w 14, więc tak by się zgadzało. Wobec tego też mieliśmy gdzieś rozjazd w czasie i nie było czasu, znowu powiem, na kręcenie takich odcinków.
Dokładnie.
No i co? Jak kręciliśmy w ogóle, od czego to się zaczęło i jak ty, Michale, nakręciłeś tak wspaniałe dzieło kinematograficzne?
Tak by pragnę przypomnieć.
Bo trzeba zaznaczyć, ja zaznaczę tak? Jeszcze, ja cię tutaj zapowiem, że ty byłeś głównym operatorem i praktycznie jedynym. Tam jeszcze czasem był twój brat Maciek, ale tak, on tam poza... trzymał kamerkę, tylko tak, jak mu powiedziałeś trzymaj, to ty, on trzymał. Tak. Ale ty byłeś tym głównym operatorem, który bierze odpowiedzialność za to, jak to dzieło wygląda.
Tak, no więc pewnie ciężko to zauważyć, ale nie miałem jakiegokolwiek doświadczenia w nagrywaniu czegokolwiek. Mhm. Jakby tworzyliśmy jakieś rzeczy wcześniej, różne, przeróżne, że tak powiem, do własnego użytku, aczkolwiek no jednak warunki, w jakich to wszystko było tworzone, były bardzo spartańskie. Poza aparatem, który był naprawdę dobry, który ty zakupiłeś.
Za pieniądze z komunii.
Za pieniądze z komunii. To, to generalnie no, było to wszystko bardzo spartańskie, jeżeli chodzi o taką techniczną wiedzę. Mhm. Wiedzieliśmy, jak to nagrać, wiedziałeś, jak to zmontować, bo ja nie montowałem tych filmów. Wiedzieliśmy, jak chcemy, żeby to wyglądało, ale było to takie strasznie płytkie w takim sensie, no nie zagłębialiśmy się tak bardzo na przykład, na początku przynajmniej, gdzie ja jako kamerzysta powinienem stać, w jaki sposób ty powinieneś być ustawiony względem kadru i tak dalej, co powinno być pokazane, co nie. To jakby z czasem, jak widzieliśmy, jak to wygląda po montażu, zaczęliśmy uskuteczniać, co pewnie widać z czasem, z odcinkami kolejnymi, że staraliśmy się to poprawić.
No tak, to też jest troszkę tak, że jak, ile ja wtedy miałem lat, czekaj, 96 rocznik jestem, plus 4, plus 13, to 17, to 16 lat miałem, bo jest grudny. Mm-hmm. to trochę działa w takiej zasadzie, że niby już jesteś dorosły, tak wydaje ci się, że już wszystko wiesz o świecie, ale mimo wszystko to tak nie działa.
I, no tak.
No i gdzieś tam... To nie jest takie oczywiste, że mając 16 lat kręcisz program internetowy i nie do końca wiesz, za co się konkretnie zabrać, tylko pamiętam, że mieliśmy pomysł, robimy taką sztuczkę i taką dzisiaj, szliśmy na miasto i ją robiliśmy. I tak jakby nie było wielkiej filozofii w ustawianiu, nie było żadnych prób, co jest nie do pomyślenia teraz praktycznie, ale nie było żadnych prób ujęć, nie było tak jakby skryptu, czyli gdzie kto ma stać, co kto ma mówić. Ja w ogóle ci nie dawałem żadnego scenariusza, tylko szedłem na żywioł, bo sam też scenariusza nie miałem żadnego. I to wydaje mi się, że to jest troszkę taka zaleta tego programu, kiedy się go ogląda dzisiaj, kiedy go oglądaliśmy przed rozpoczęciem nagrywania tego odcinka podcastu, to że ten program jest taki w 100% naturalny. Czyli widzisz, tak jakby nie ma pudru na mojej mordzie, kamera się trzęsie, ja gdzieś przekładam te karty, mam ze sobą, ubieram się jakoś dosyć dziwnie, żeby nie nazwać tego no, inaczej.
Awangardowo.
Awangardowo to jest dobre słowo. No i ogólnie no, widać, że to było robione tanim sumptem, tanim kosztem, ale jakoś nieźle nawet to wyszło.
I też... Generalnie było to trochę jak reality show.
Trochę tak było. Bo trochę...
Jedno ujęcie, bez cięć.
I trochę też wczuwaliśmy się, znaczy my jako widzowie, w tego Adriana, który stara się zrobić dobrą sztuczkę i naśmiewaliśmy się z innych, którzy nie potrafią na przykład rozgryźć tej sztuczki.
Owszem.
Czujesz tą taką energię, czy nie?
Tak.
Ja oglądając ten pierwszy odcinek, czy drugi, to czuję taką energię na zasadzie, że tak jakby kibicuje mi, bo widzę, jak ja to nieudolnie robiłem wszystko.
I najśmieszniejsze jest to, że generalnie wszyscy i tak byli zachwyceni tymi sztuczkami.
No tak, bo też takiego czegoś nie było. W sensie my jesteśmy z małego miasta, to od razu warto tutaj zrobić autoreklamę. Jesteśmy z Ziębic. To jest mała miejscowość, mała gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim. No i tak naprawdę tu mieszka 9 tysięcy osób, tam prawie 10. I to jest, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale to jest trochę miasto wymarłe.
Przynajmniej wtedy było bardzo takie...
Ale nadal też trochę jest. To nie jest, tak, że teraz coś nic się nie zmieniło. W sensie, no dobra, są jakieś remonty różne i tak dalej, ale nadal uważam, że kulturowo to miasto leży totalnie. Jedynym gdzieś tam wtedy czymś, co się działo, takim kulturalnym, to był nasz raper ukochany, MLD.
Tak.
Z którym też mieliśmy kręcić coś, ale jednak nie wyszło. I decepcja była drugą tak jakby rzeczą, więc mam wrażenie, że wszyscy w Ziembicach obejrzeli Decepcję. Odnoszę takie wrażenie.
Bardzo możliwe. Liczba wyświetleń się zgadza.
Liczba wyświetleń by się zgadzała i też patrząc na reakcję, pamiętam jak wstawiłem pierwszy odcinek i poszedłem na drugi dzień do szkoły. Nie wiem, czy też tak miałeś. Ty pewnie nie, bo ciebie nie było widać.
Nie, ja byłem ukryty.
A no właśnie, to miałeś dobrze, bo ze mnie się tak troszkę podśmiechiwali, troszkę tak zazdrościli, widziałem. Wiesz, na jakiej zasadzie to działa, jak jesteś w gimnazjum. Niby komuś nie kibicujesz, bo jesteś Polakiem i to jest normalne, ale z drugiej strony myślisz, o kurczę, to powoli się rozwija i to ma dużo wyświetleń. Pamiętam, że troszkę byłem traktowany jako taki, nie chcę tutaj powiedzieć skarb narodowy, ale jako taki wykolejeniec, taki outsider bardziej.
Skarb miastowy.
Skarb miastowy. To brzmi jak trzecia część Skarbu Narodów z Nicolasem Cage'em. Skarb miastowy.
Tak.
Po jego wybrykach ostatnich. No dobra. Też warto podkreślić, że podczas tego procesu twórczego, kiedy wymyślaliśmy Decepcję, to też pamiętam, że pierwszy sezon praktycznie należał tylko do mnie. To znaczy, że ja miałem tak jakby wizję i ty dodawałeś pomysły już na planie. Na przykład jak nagrywaliśmy te sztuczki takie... Bo ogólnie program wyglądał tak, że mieliśmy intro, które było zawsze takie samo, że uwaga, coś tam nie róbcie, nie oglądajcie tego... Jak to było? A że osoby występujące w programie to przypadkowi przechodnie.
To było tak, że było intro, taki szybki montaż jakichś tam rzeczy, które ty robisz, nagranych okropnie zresztą, bo często po ciemku.
No.
I potem ty mówiłeś jakieś zdanie, że prawda, czy iluzja, coś tam. Jakieś takie były po prostu takie trochę cheese'owe teksty, żeby pokazać...
To miał być taki one-liner.
Tak, taki punchline, żeby pokazać, że ty jesteś tak. Takim... Już, jak już tak lecimy po angielsku, to takim badasem. Złodupcem.
Tak, byłem złodupcem. No i potem wchodziły konkretne efekty i po każdym każdy efekt był prezentowany kilku osobom i w międzyczasie pojawiało się jakieś animowane logo programu, które było zrobione, no niestety, z kart do gry złożonych w literkę D.
Na twojej kanapie.
Co to za dramaty są w ogóle? Ale no niestety tak było. No i potem była kolejna sztuczka, zazwyczaj takie trzy sztuczki były w programie i potem jakieś, jeszcze w międzyczasie była sztuczka do kamery, nie wiem czy pamiętasz, ale my się głowiliśmy nad tym, bo to też niby na mnie była odpowiedzialność, żeby to zrobić, ale pamiętam, że my się głowiliśmy, jak to w ogóle nakręcić, jak to powiedzieć, gdzie się ustawić, no i wtedy to bardziej z twojej inicjatywy to wychodziło, pamiętam, ustawienie tego.
Tak, ja byłem wtedy widzem.
No ty byłeś wtedy widzem, więc ty musiałeś to robić. No i właśnie, no i mamy co? Pierwszy sezon. Uważam, że najlepszym odcinkiem pierwszego sezonu jest odcinek numer 3, bo tam są najbardziej, może nie, że hardkorowe sztuczki, ale moja ulubiona, to jest sztuczka Blake'a Vaughta. Zaraz się wszyscy mnie czepią, że źle wymawiam jego imię, ale tam jest taka fajna sztuczka z regeneracją karty, która zrobiła dobre reakcje i jeszcze na zakończenie była sztuczka z monetą, mianowicie z ugryzioną złotówką. I pamiętam, że w 2013 roku efekt ten był praktycznie najbardziej pożądanym efektem iluzjonistycznym w naszym kraju. Bo na każdej stronie internetowej dotyczącej iluzji po prostu można było go kupić, pamiętam, za 60 zł, jak go kupiłem. A potem ta cena wzrosła do 100, 120 nawet, czego kompletnie nie rozumiałem, bo to jest... No, bardzo prosty rekwizyt, którego wykonanie kosztuje bardzo mało pieniędzy. A co ciekawe, efekt ten w ogóle się wziął przecież jeszcze z iluzji amerykańskiej. Tam dolary po prostu gryzł pewien iluzjonista. Nie wiem, czy David Blaine był pierwszy, czy ktoś inny, ale to było kilkanaście lat temu, więc też ciekawe, że do Polski przychodzi z takim opóźnieniem. Taka moda, nie? Na efekty.
No to dość standardowo się dzieje z każdą rzeczą.
Tak. Ale nie bez powodu o tym mówię, bo mam pytanie na liście, czy osoby były podstawione. No i teraz, Michale, proszę odpowiedz. Ja nie chcę odpowiadać jako twórca, znaczy jako twórca, ty jesteś też twórcą, ale nie chcę odpowiadać jako ryj tego programu, bo ktoś pomyśli, że kłamie, ale powiedz, proszę bardzo, powiedz, teraz twój czas.
Znaczy, też mogą pomyśleć, że kłamie i generalnie osoby nie były podstawione.
Generalnie, co to znaczy?
To znaczy, że zdarzyło się raz, dwa, może nie było to więcej niż pięć razy.
Ja myślę,
że jakąś
było
sztuczkę
więcej.
Musieliśmy wykonać. Myślisz, że było więcej niż pięć?
Myślę, że tak.
No, w każdym razie były niektóre sztuczki, które musieliśmy powtórzyć.
Aha, o tym mówisz.
Tak.
To nie, to chyba nie zdarzyło się więcej niż pięć. Ja myślałem, że o czymś innym powiesz. Że się umawialiśmy z kimś na sztuczkę jakąś.
A, ale to bardziej było chyba na zasadzie, że po prostu, że nie jest to randomowa osoba, którą spotkaliśmy na ulicy, mhm. tak jak było to w większości przypadków, tylko no, żyliśmy w małym miejscu, gdzie nie było aż tyle osób, które chciałyby taką sztukę, zwłaszcza, że to widać, bo praktycznie każda osoba była osobą w naszym wieku, bądź około naszego wieku. Mhm. Jako dzieciaki było nam trochę ciężej podejść do osób dorosłych. No więc też znalezienie osób do zrobienia tych sztuczek było ciężkie, a nie chcieliśmy robić sztuczek tym samym osobom, chociaż to byśmy mogli robić, żeby właśnie nie zostać posądzeni o to, że są w kółko same osoby i na pewno są postawione.
Ale też warto podkreślić, i myślę, że to musi głośno wybrzmieć tutaj w tym podcaście, że my kręcąc ten program, mieliśmy taką zasadę wziętą ze Street Magic, po prostu z takiego encyklopedycznego podejścia do magii ulicznej, bo rzeczywiście chodziliśmy po ulicy i szukaliśmy ludzi. To nie było na takiej zasadzie, tak. że się umawialiśmy z kimś dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, czy tydzień wcześniej, tylko chodziliśmy i kto się trafił, do tego ja podchodziłem, czasem się wstydziłem, pamiętam, ale czasem podchodziłem tak. i można było robić ogólnie takie rzeczy. Więc, bo na przykład David Blaine, Chris Angel czy Magic of Y, no to nie zawsze kierują się tą zasadą i po prostu sobie albo wynajmują aktorów, których podstawiają w konkretnym miejscu na mieście, żeby wyglądali dobrze, albo się umawiają ze znajomymi, nie? Którzy już gdzieś tam będą o tej godzinie. My tylko kilka razy z tego skorzystaliśmy, z tego względu, że niektórych sztuczek nie można było zrobić tak całkowicie natychmiast. Chciałem powiedzieć łacińsku to, ale pomyślałem, a nie, po co się będę chwalił łaciną.
No też inna sprawa to zaoszczędzenie czasu, bo czasami łaziliśmy po parę godzin po mieście szukając ludzi, no i często wracaliśmy bez niczego.
Znaczy wracaliśmy na przykład z pełnymi żołądkami, bo szliśmy do Biedronki, żeby sobie coś kupić, na przykład sałatkę mistrzów.
Tak, i bułę.
No i bułę, to były wtedy czasy, teraz to nie ma.
Teraz to nie ma.
Ja się tego trzymam, że wtedy były czasy, teraz to nie ma po prostu. Ale to fakt, to też każdy musi wiedzieć, że kręcąc taki jeden odcinek, to nam zajmowało na przykład tydzień i były takie dni, że po prostu chodziliśmy, pamiętam o 16 się umawialiśmy na wyjście i do 20:30 byliśmy w stanie chodzić i na przykład nie znaleźć nikogo konkretnego, kto by się nadawał do programu. Teraz z perspektywy czasu widzę, że to było trochę idiotyczne.
No czy tak, mogliśmy po prostu napisać, że będziemy robić sztuczki, że przyjdźcie i kto chce.
No tak, ale młodość rządzi się swoimi prawami w sumie.
Dokładnie. Aczkolwiek próbowaliśmy parę razy, znaczy to, często o tym mówiliśmy, ale zrobiliśmy to chyba tylko raz, żeby pojechać do większego miasta, czyli Wrocław.
No.
Tylko teraz nie pamiętam, czy my to, co we Wrocławiu robiliśmy, to nagraliśmy, czy nie?
No, a nie pamiętasz, jak to było? Ja mogę powiedzieć, ale to jest przykra historia dla mnie. Ja się jej wstydzę.
No.
To był ten czas, w którym ja naprawdę się bardzo, ale to bardzo wstydziłem. Pojechaliśmy do Arkad, pamiętam, we Wrocławiu, tak. na ulicy Suchej bodajże. Nie, nie na Suchej, jakiej oni są? Świdnicy? Nie.
No, koło dworca, no.
Koło dworca Arkady.
Koło Kapitolu.
O, no trochę, no dobra, niech będzie, koło Kapitolu. I proszę ja ciebie, ja się wstydziłem podejść do jakiejś osoby konkretnej i powiedzieć, cześć, zrobimy ci sztuczkę. I pamiętam, że podszedłem chyba do dwóch osób i... One nie chciały, z tego co pamiętam.
Obie odmówiły.
Tak, odmówiły. I to był dla mnie szok w ogóle.
Jedna kobieta była, która chyba tam na kogoś czekała, dlatego tej sztuczki nie chciała.
Na dole, pamiętam, tam przy schodach ruchomych.
Tak, no. tak.
Ale no i to było dramatyczne, dlatego tego odcinka nigdzie nie ma i on nigdy nie ujrzał światła dziennego z Wrocławia, chociaż były takie zamary i pamiętam, że też na Facebooku chyba ja pisałem post, że będziemy jechać, coś tam i wkrótce nowy epizod i tu że tak powiem, onomatopeicznie.
Tak, ale pamiętam, no... aż dla mnie było to strasznie dziwne, że masz taki opór przed podejściem do kogoś.
Dla mnie też. No, w sensie, bo teraz na przykład jak kręciliśmy tą serię, nie wiem, czy pamiętasz, jak nas wywalili z Wrocławii.
Tak, pamiętam.
To teraz już tak nie było na zasadzie, że ja się jakoś tak bardzo wstydziłem, tylko szukałem bardziej miejsca konkretnego. I teraz to już w ogóle mam tak, że mogę tam latać goły po galerii handlowej. Nie widzę w tym żadnego problemu. Znaczy, nie popieram tego, nie jestem ekshibicjonistą, ale chodzi o to, że nie mam takiej granicy wstydu, a wtedy to było po prostu dramat, żeby podejść do kogoś obcego i zrobić mu sztuczkę.
Tak, bo tam
i to mnie zawsze
u nas zdziwiło. Bądź co bądź, nawet widzenia się kogoś zawsze znało.
No tak, bo to tak jak mówiłem, to takie małe miasteczko i tam każdy mniej lub więcej znał nas I też jest ciekawe to, że my tak jakby nie zrobiliśmy jak profesjonaliści tego show na zasadzie, że nagramy 4 odcinki przez miesiąc i potem będziemy je puszczać co tydzień, tylko my zrobiliśmy tak durnowato trochę, że nagraliśmy jeden odcinek, puściliśmy go, potem kręciliśmy drugi odcinek, puściliśmy go, potem ludzie czekali na trzeci, długo nagrywaliśmy trzeci, ale puściliśmy go, a czwarty to już w ogóle z mentalizmem, to też warto się chyba na nim zatrzymać. Pamiętasz go?
Musiałbym obejrzeć, bo dawno, dawno sobie nie przypominałem tych odcinków.
Ale chodzi mi o to, że o sam tak jakby odcinek ze strony technicznej. Jaka historia za nim stoi?
To był ten odcinek w Miejskim Centrum, znaczy w Miejskim Centrum Kultury, tak?
Tak, tak. Mhm. No i to był tak jakby pierwszy odcinek Decepcji, który był w pełni praktycznie nagrany w czym? W środku.
W kontrolowanych pomieszczeniu.
Tak. Chociaż tam chyba były dwa efekty, które były w lipie. Nie, czy nie? Jeden był w szkole, tak. Dwa były w lipie, zresztą z moją obecną dziewczyną. To też jest ciekawe. I potem były cienie.
Pamiętam, fajne zdjęcia mieliśmy w tej lokalizacji w lipie.
Tak, z białej tam, no. W tym pustostanie. Ale rzeczywiście, w sensie, ten czwarty odcinek miał być najlepszy, ale ja go za najlepszy nie uznaję. Mimo wszystko szkoda, bo to jest mentalizm. Myślałem, że on lepiej wyjdzie. Ale wtedy zobaczyłem, że mentalizm tak jakby nie opiera się tylko na tym, żeby zrobić dobrą sztuczkę mentalistyczną, ale też bardzo na charyzmie i osobowości. Od tamtego czasu zacząłem nad tym więcej pracować, bo to, co zobaczyłem w kamerze, to był jakiś dramat. Wiesz, myślałem, że będę jakimś Derenem Brownem co najmniej.
No tak, tak się próbowałeś, znaczy ubierałeś się jak Chris Angel wtedy, ale próbowałeś być Derenem Brownem.
Ale w odcinku z mentalizmem byłem w garniaku, co ty?
Tak, wtedy w tym...
Ale tak, ale tylko na scenie.
A, na scenie, tak.
Na scenie, no, jak byłem w lipie, jak byliśmy, czyli w wiosce, która jest przy nas, to byłem w jeansach, koszulce Nirwany i w kurteczce takiej, nie wiem jakiej.
I chuście w dupnej kieszeni.
Nie miałem chusty w dupnej kieszeni.
Nie, a dobra. Tak zapamiętałem ciebie.
Proszę mi nie insynuować tutaj. Co pan robi?
No, ale z Mokiem też była śmieszna historia.
Dawaj, dawaj.
Bo czekaliśmy tam chyba godzinę, jak nie więcej, na osoby, z którymi się umówiliśmy do zrobienia tej sztuczki, no bo tam nie mogliśmy wziąć po prostu, znaczy przyjść z kimś, mogliśmy przyjść z kimś, ale musieliśmy być umówieni z jakąś osobą, a nie wziąć kogoś tak z biegu z ulicy, żeby po prostu był tam.
No tak, i to trochę trwało i ja w pewnym momencie już, tak jak pamiętam, że zrezygnowałem, nie wiedziałem, czy przyjdą, czy nie przyjdą i czy mamy się zbierać, czy co. Bo to jest trochę tak, że jak się wynajmuje Centrum Kultury, no to my na przykład mieliśmy za darmo, bo to jest do celów promowania kultury, nazwijmy to. Jeśli robi się to na płaszczyźnie niezarobkowej, a to nie było na płaszczyźnie zarobkowej, bo to było tylko kręcenie programu, to mogliśmy sobie wynająć największą salę, która tam jest, czyli tak zwaną salę widowiskową i ogólnie było miło, przyjemnie, mieliśmy oświetlenie, mieliśmy prąd, mieliśmy krzesła, mieliśmy stoliki, mieliśmy wszystko, co tak jakby jest tam w tym Centrum Kultury. No i jest chwila, w której czekamy na parę, z którą się umówiliśmy i się nic nie dzieje, tak jakby. No i to był dramat, ale wtedy zrobiliśmy sesję zdjęciową z twoim bratem zresztą.
Tak.
Jeden nie mówił, drugi nie widział, trzeci nie słyszał.
Gdzieś cały czas mam to zdjęcie na Facebooku chyba.
Ja też. Gdzie się widziałem, albo zostałem oznaczony po prostu, dlatego mi to ten. Ale skoro mam ciebie tutaj już pod ręką, a w sumie nie pod ręką, bo jesteś 60 km oddalony ode mnie, to powiedz mi, dlaczego ty, jako operator, kręciłeś tak dużo nieba i tak mało twarzy?
Wydaje mi się, że już to powiedziałem na początku, nie miałem kompletnie pojęcia.
Ja wiem, ale to pytanie musiało paść, bo jest za dobre.
Ponieważ bardziej doceniam piękno natury niż piękno człowieka.
No i to jest piękne, to jest naprawdę piękne podejście.
Nie, no, brak doświadczenia i często po prostu, jak nagrywając coś, nie patrzyłem w obiektyw kamery, to co kamera nagrywa, tylko patrzyłem nad nim i patrzyłem po prostu sam na sztuczkę. Bo...
No, jeju, pamiętam, to było tragiczne dla mnie i traumatyczne jednocześnie, bo ja, w sensie jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek, ja tego jeszcze nie widziałem. Ale kiedy nagrywaliśmy drugi, to już byłem świadomy, że ty tak robisz. I pamiętam, że chciałem ci powiedzieć w jednym momencie, ale patrz w wizjer, patrz na ekranik. A ty zawsze patrzyłeś tak ten. A też jesteś dużo wyższy ode mnie. Więc moja perspektywa wyglądała tak, że ty patrzysz bezpośrednio tak jakby na mnie, zupełnie pomijając aparat, bo ten aparat był na wysokości twojej klatki piersiowej. Tam, tak. Gdzie jest mój łeb mniej więcej, jak stoimy naprzeciwko siebie, nie?
Tak, a... Powodem, dlaczego tak robiłem, było to, że jeszcze wtedy nie znałem wszystkich sekretów tych sztuczek i po prostu sam byłem ciekaw, jak to się dzieje.
Serio tak było?
No, w niektórych przypadkach tak, jakby znałem niektóre efekty, niektóre widziałem, jak się przygotowujesz, więc automatycznie widziałem, jak się to wykonuje, ale niektóre efekty były dla mnie nadal tajemnicą w tamtym czasie, w przypadku tych pierwszych odcinków i też po prostu byłem ciekaw.
Ale to jest ciekawe, że ja ci tych efektów nie zdradzałem, nie? Za bardzo.
No też nie chciałeś wszystkiego mi zdradzać.
Ale ty też nie chciałeś chyba ich poznać, tego co pamiętam.
Tak, nie miałem jakiegoś takiego wielkiego parcia, żeby wiedzieć dokładnie, co się dzieje. Znaczy, mówiłeś mi o nich, kiedy... Proszę?
To jest strasznie ciekawe, dlaczego tak było.
Mówiłeś mi o nich wtedy, kiedy na przykład musieliśmy wiedzieć, jak stanąć, gdzie się ustawić, jak ja powinienem stać, żeby na przykład złapać całą sztuczkę dokładnie w kadrze. Więc wtedy no na przykład tak, mówiłeś mi, co będziesz robił krok po kroku, żebym wiedział po prostu, co nagrywać. Ale też nie miałem takiego wielkiego parcia, bo tak jak mówił cytat, który był na początku odcinka, który sobie mogę zaraz przytoczyć, bo mam otwarty ten odcinek.
Jeśli możesz przytoczyć ten Jean-Eugène Robert Houdin, tak? Jego cytat?
Tak, dokładnie to.
Dobra.
Że przeciętny człowiek dostrzega w sztuczkach magów jedynie wyzwanie do swojej inteligencji. Człowiek mądry bierze udział w przedstawieniu iluzjonistycznym wyłącznie po to, by czerpać przyjemność z iluzji.
I ty się uważasz za mądrego dzięki temu.
Ja się uważam za mądrego.
No i to jest piękne.
Tak.
Ale to jest naprawdę ciekawe. Ja dopiero teraz o tym pomyślałem. Ja przez tyle lat o tym w ogóle nie myślałem, a nagle no tutaj wylatujesz mi z takim czymś.
Tak.
No kurczę, jestem troszkę w szoku.
No widzisz, ale, jaki throwback.
No w sensie, dla mnie to jest takie odkrycie. Ja wiem, że teraz nie powinienem tego tak jakoś pompatycznie chwalić, czy nie wiem, emocjonalnie do tego podchodzić na podcaście, ale no ja jestem w rzeczywistym szoku. W sensie, ostatni taki szok miałem, jak miałem stłuczkę w Audi kiedyś. To jest ten rodzaj. A właśnie, to był cytat, który przed chwilą powiedziałeś, Jean-Eugène Roberta Houdin, a w drugim sezonie był troszkę inny cytat. Nie wiem, czy pamiętasz, jeśli nie, to ja mogę przytoczyć.
To przytocz.
Prawidłowym pytaniem nie jest, czy to była sztuczka. Prawidłowym pytaniem jest, czy to było dobrze wykonane. Aldo Ricciardi.
Tak.
My tak filozoficznie podchodziliśmy.
Przytyczek w nos, żebym lepiej nagrywał sztuczki. I żebyś ty je lepiej robił.
Tak. No ale to też ciekawe. I te odcinki trwały kilkanaście minut. Myślę, że gdybyśmy ten program, format nagrywali troszkę dłużej, to on rzeczywiście mógłby gdzieś tam dużo, dużo bardziej, lepiej zaistnieć. Też mając wiedzę z marketingu, którą ja mam teraz, to myślę, że to on jest na spokojnie takim dobrym poziomie na tamte czasy.
Właśnie tak się, jak przygotowywaliśmy się do tego odcinka, to tak pomyślałem, że gdybyśmy teraz mieli zacząć robić, jakby kontynuować decepcję właśnie z naszą wiedzą, umiejętnościami i tak dalej, to myślę, że nadal byłby to program, który mógłby odnieść sukces.
Tak, bo problem cały polegał na tym, i to jest chyba też ważny wątek do poruszenia, że na YouTubie, w ogóle na YouTubie, nie tylko na polskim, ale też na światowym, brakowało takiego programu, bo były programy zawsze robione dla telewizji. A na YouTubie było zazwyczaj tak, że ktoś robił jedną sztuczkę i zbierał gratki i tak dalej. Był taki kanał Magia Uliczna, z tego co pamiętam, ale oni też nie robili całego formatu, tylko robili jedną, dwie sztuczki, które gdzieś tam powtarzali. A my jako pierwsi, tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli ktoś słucha czy wie i chce mi poprawić, to śmiało, ja do tego zachęcam. Ale wydaje mi się, że to był taki pierwszy tego typu program internetowy w Polsce na pewno, o ile nie na świecie. Ale też nie chcę o tym tak się chwalić tym, ale wiesz, o co mi chodzi.
Mhm.
Że to pierwsze takie kilkunastominutowe show w pełni nakręcone za pieniądze z komunii w internecie, po prostu na YouTubie, który zawierał kilka sztuczek, 3-4 sztuczki. Jedyne co brakowało i co bym teraz dodał w tych czasach, to historia. W każdym odcinku jakaś gdzieś tam narracja musiała być bardziej prowadzona.
Tak, zamiast tych wstawek i przerywników właśnie jakąś historię do tego dać. Ja myślę, że możemy kiedyś spróbować, co ty na to.
No, możemy spróbować z tym, że to by musiało już mieć troszkę inny charakter i nie wiem, czy ten inny charakter, taki bardziej profesjonalny, nie sprawiłby, że zatraciłaby się ta decepcyjna magia takiej naturalności.
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jako kiedyś taki side projekt, jak się będziemy nudzić, będziemy mieli dużo czasu, można by było wykonać coś takiego.
Ale też pamiętam, że robiliśmy inne serie, na przykład Co masz na myśli, jak kręciliśmy ten program, który nigdy nie ujrzał światła dziennego.
Tak.
No to... Wiesz, jak on wyglądał.
Jasne.
No.
Ale jakby wydaje mi się, że z tego wszystkiego, co nagrywaliśmy, ta decepcja dawała najwięcej frajdy, przynajmniej takim dziecięcym umysłom naszym.
No wtedy tak.
że pomimo tego, że chodziliśmy te 4 godziny po mieście bezowocnie, to i tak jakby nam się chciało to robić. To i tak nie poddawaliśmy się i następnego dnia szliśmy znowu, jak akurat ktoś się trafił, więc...
Myślę, że teraz nasze standardy...
Tak jak ogóle... bardzo lubimy rzeczy związane z dzieciństwem, tak jak bardzo lubimy wspominać te rzeczy, typu jakieś gry, które kiedyś graliśmy, rzeczy, które kiedyś robiliśmy... Wydaje mi się, że to mogłoby być naprawdę, naprawdę fajna rzecz.
Ale wtedy takim naszym motywatorem było to, żeby po prostu pójść i nagrać ten odcinek. A teraz nasze motywatory są na pewno inne, bo każdy z nas pracuje, każdy z nas ma troszkę mniej czasu, więc nie wiem, czy chodzenie na przykład, wiesz, 4-5 godzin po mieście byłoby super fascynującym i ciekawym zadaniem.
To znaczy nie jako rzecz główna, którą mielibyśmy robić, tylko to już mówię, bardziej w momencie, kiedy mamy więcej wolnego czasu, kiedy po prostu możemy coś takiego zrobić, nie patrząc na to, czy będzie to opłacalne, czy nie. Mm-hmm. Tak dla samych siebie. Taki self-care.
Okej. Okay. Też teraz odpaliłem sobie drugi sezon, odcinek pierwszy i widzę, że tam bawiłem się w Chrisa Angela, bo miałem rzeczywiście tą chustę. Jak to nazwałeś?
No, w dupnej kieszeni.
O, w tej kieszeni właśnie miałem. To też było ciekawe. No, ale...
Ciekawe też było to, że w sumie najwięcej pieniędzy, które wydaliśmy, pomijając sprzęt do nagrywania, bo on nie był tylko konkretnie do tego, to chyba były bilety do Wrocławia i do Poznania.
Jeśli chodzi o co? O kanał Teorii 67?
O decepcję, wtedy? Tak. O decepcję.
No ale decepcji nie było przecież w tym, w Poznaniu.
Znaczy przy okazji nagraliśmy tam chyba. To nie było w odcinku decepcji, te sztuczki, które robiliśmy w Poznaniu?
Nie. To było we vlogu chyba tak? Dedykowanym, że tam na jakiś zjazd...
A, rzeczywiście. Dobra, to tak. No to bilet do Wrocławia był tak naprawdę w decepcji najdroższym wydatkiem.
Znaczy dla ciebie, bo dla mnie były jeszcze rekwizyty niektóre, nie?
A no...
Czy nawet...
No dla mnie był to bilet.
No właśnie. Dla mnie 20 talii kart było większym wydatkiem, bo to 20 razy 20 zł to już wychodzi na malucha.
Okej, okay, tylko no nie używałeś tych kart tylko w decepcji, tylko we wszystkim innym.
No, znaczy no wtedy wiesz, też nie miałem pokazów, nie oszukujmy się, ale wtedy to był taki czas, że ja nie patrzyłem też tylko na pokazy, tylko patrzyłem bardziej na to, żeby być taką osobowością internetową.
O proszę.
No tak o tym myślałem, w takich kategoriach, to co mam powiedzieć? Tu jest sama prawda.
Sama prawda.
Sama prawda i tylko prawda. Też ciekawe jest to, że w drugim sezonie zmieniliśmy w ogóle formułę i pamiętam, że wzięliśmy to z różnych programów, tych, które miały gdzieś tam miejsce na, czy to Discovery Channel, czy to na jakichś innych stacjach, że po każdej sztuczce staraliśmy się dawać reakcje ludzi i jeszcze dodatkowo było zwolnione tempo. I w zwolnionym tempie wykonywałem tę sztuczkę, był czarno-biały filtr, żeby było dużo śmieszniej. Bo to chyba było z Chrisa Angela wzięte, z tego, co teraz kojarzę. Ale widzisz, czyli rozwijaliśmy się. To nie było tak, że była stagnacja i kręcimy sobie sztuczki, tylko staraliśmy się jak najlepiej nagrać to, co było tam przedstawione w tym programie. Ja uważam, teraz jakbym... nie wiem, jakbyś ocenił ten program w skali od 1 do 10. Bez takiej...
Ale w jakiej
No właśnie chciałem powiedzieć, że bez takiej emocjonalnej przydawki, tylko w takiej kategorii programu iluzjonistycznego w roku 2013-14.
Od 1 do 10. Myślę, że dałbym takie solidne 7.
A, ja myślałem o takim słabym 7, ale to, no widzisz, to jesteśmy no, blisko.
Nadal jest to 7.
Nadal jest to 7. 7 to 7. Czy na szynach, czy z plusem, to dalej 7. No widzisz, i to jest ciekawe i tak już powoli zbliżamy się do końca w ogóle omawiania tych różnych historyjek z planu. A czy masz jakieś anegdoty w ogóle związane z tym? Ja pamiętam, że takie największe jakby... pamiętam, że wtedy nie było problemu z tym, a przynajmniej ja nie pamiętam, być może ty mnie poprawisz, że ludzie tak jakby... nie chcieli być publikowani w internecie. Jeśli ktoś się zgadzał na to, że kręcimy, to już tak jakby potem nie żądał tak jakby jakiegoś potwierdzenia tego, że jego wizerunek będzie wykorzystywany. Wiesz, o co mi chodzi?
Nie, aczkolwiek i tak nosiliśmy teczkę i pokazaliśmy podpisywać się ludziom, że zgadzają się na bycie w internecie.
A to dopiero w drugim sezonie, nie wiem, czy pamiętasz.
Tak? Nie było tego w pierwszym?
W pierwszym tego nie było. Nie było w ogóle czegoś takiego. To było w ogóle ciekawe. Teraz jakbyśmy nagrywali, to od razu, pamiętam jak nagrywaliśmy to we Wrocławiu, co nas wywalili, to od razu się ludzie pytali tak jakby, a gdzie to będzie publikowane? I coś tam, jakieś zgody trzeba i tak dalej, wiesz, jakieś RODO, SRODO i nie wiadomo co. A tu wtedy to nie było jakoś takim wielkim problemem. To też być może to wynika z tego, że te osoby były młodsze i my też byliśmy młodsi, a oni byli najbliższymi rówieśnikami, więc no nie wiem. A może się mentalność zmieniła Polaków na przestrzeni lat.
RODO weszło po prostu i tyle.
Taki jesteś?
No.
I przez RODO zaczęli ludzie tak dbać o swój wizerunek? No nie wiem. Poza tym RODO dotyczy podmiotów przecież gospodarczych, a nie osób fizycznych, nie? W sensie, no, a my wtedy firmy nie mieliśmy żadnej, więc co nam grozi, panie władze?
Oczywiście.
No dobra.
Jesteśmy tylko dzieci.
To co, masz jeszcze jakąś anegdotkę na koniec, czy nie masz? Jakieś takie luźne rozmyślanie, dywagacje na temat decepcji twoje?
No, wydaje mi się, że bardzo dużo nam dała. Już nie patrząc na to, jak była wykonana, no to jako dzieciakom, może jakoś nie wyjątkowo popularnym, chociaż nie wiem, jak to z twojej perspektywy wyglądało.
W sensie przed programem, czy po?
Przed programem.
Znaczy, no wiesz, jakim ja byłem dzieckiem, mnie tam zawsze wypychali na jakieś apele różne, na jakieś te, także... Ja
no, czy mnie też.
No właśnie. I, no w sensie ja byłem nawet tam jakimś przewodniczącym szkoły wypchanym w ogóle bez mojej wiedzy, więc to już w ogóle jest jakiś dramat. Ale no niestety to dzieciństwo było jakieś takie, no nie wiem, no dzieciństwie kiedyś idzie, porozmawiamy na terapii, jakimś takim odcinku terapeutycznym Klubu Czarnej Magii. Ale no, no to mów dalej, no.
No więc jakby to, że tą decepcję robiliśmy, spowodowało właśnie w szkole troszeczkę inne zachowanie rówieśników wobec nas. Lepsze, nie mówię, że gorsze, tylko lepsze. Troszeczkę większą rozpoznawalność wśród ludzi w mieście. To jest zawsze miłe.
No to zdecydowanie tak. Ja pamiętam, że też nawet jak gdzieś chodziliśmy, czy to po sklepach, czy coś, to nas zaczepiali, na przykład panie w Biedronce. Nie wiem, czy ty pamiętasz takie coś? Jak chodziliśmy i tam nagrywaliśmy coś, ty wchodziłeś z aparatem, oczywiście miałeś go wyłączonego, bo teoretycznie nie można nagrywać w takiej Biedronce, ale się pytały coś tam, chłopaki, nagracie coś? Pamiętasz to?
Tak.
No to były takie historie, to też jest śmieszne, że wiesz, jakieś 40-50-letnia pani z Biedronki pyta o to, czy ją nagramy, bo chce być w programie, który jest na YouTubie.
No, no dla ludzi mieszkających w takim małym mieście, no to było coś, na pewno. To było coś innego, to było coś nowego.
No, zwłaszcza, że tu szybko się strasznie wieści rozchodzą, bo nawet jak jesteś w dużym mieście i w jednej dzielnicy, na przykład Wrocławia, na Gaju, to nie jest tak, że się plotki szybko rozchodzą, jak to będziesz coś robił w internecie. To tak nie działa, moi drodzy. Ale w małym mieście jak najbardziej.
No. O, mam jeszcze jedną anegdotkę w związku z decepcją.
A to dawaj, usłyszę z chęcią.
Bo jakby w którym roku skończyliśmy nagrywać decepcję?
2014? Czekaj, zobaczę, kiedy był sezon drugi, odcinek drugi. Tak, 2014, wrzesień.
Tak, to jakby po zakończeniu, czyli to ja byłem w trzeciej klasie liceum, ty byłeś w drugiej? Czy ja byłem już na tych wakacjach po maturze, a ty jeszcze w trzeciej
ty
klasie?
Ty już byłeś jakoś na studiach, tak, mój drogi.
No, na pewno?
Znaczy, no wrzesień, no miałeś 2 tygodnie do studiów.
A, no właśnie, no więc jeszcze nie byłem na studiach.
No.
W każdym razie, jak poszedłem na studia, no i tam zapoznałem ludzi, to gdzieś przy jakimś obiedzie właśnie z dwoma kolegami zapoznanymi na studiach rozmawialiśmy o rzeczach, poznawaliśmy się bardziej, no i właśnie mówiłem, że nagrywałem z kolegą z Ziemi taki właśnie program, decepcję i tak dalej, i jeden z nich nas oglądał w ogóle.
W sensie przed tym, jak ty powiedziałeś?
Znaczy on znał ciebie, znaczy kojarzył ciebie, nie za bardzo, bo mnie nie było widać, ale jakby jak powiedziałem, że decepcja i tak dalej, to ej, oglądałem to.
Serio?
Tak. No właśnie, chyba ci tego nie mówiłem nawet.
Ale miło na serduszku.
Tak. Kolega z Kłodzka właśnie okazało się, że też jest fanem decepcji, tak.
To może go znałem nawet osobiście.
Jest na to szansa, nie wiem.
Bo ja tam do szkoły chodziłem muzycznie, tam miałem jakieś znajomości. On nie był pewnie muzykiem, ale no tam miałem znajomych znajomych, którzy wiesz, tam znajomych znajomych znali znajomych.
Bardzo możliwe. No w każdym razie po nazwie samej rozpoznał program i to jakby tak też było bardzo miłe, bardzo ciekawe, że pomimo tego, że Ziembicz-Odkładka to jest 40 kilometrów, spotkaliśmy się we Wrocławiu prawie rok później, no to pamiętał i oglądał.
Mhm. No to jest fajne. Miłe, nie znałem tej anegdoty, nie mówiłeś mi nigdy o niej. A teraz mi tak jeszcze lepiej jest na serduszku. I to nie chodzi o to, że to jest takie na zasadzie, że o, jaki to ja nie jestem popularny, jaki ten kanał nie był fajny, tylko na takiej zasadzie, że tak fajnie, jak ktoś oglądał, coś tam podpowie fajnego, że ten, że tamten.
Tak, nie było reakcji w stylu, ale gówno, nie róbcie tego więcej, to jest do pi i tak dalej.
Aha, ale widzisz, też nazwę zapamiętał, czyli dobra nazwa była charakterystyczna.
Tak, i to jakby w pozytywnych reakcjach nie mówię tylko o tym konkretnym przypadku, tylko nie spotkaliśmy się z żadną krytyką w związku z nim chyba, o ile dobrze pamiętam.
No nie, ja się nie spotkałem.
No właśnie.
Znaczy ja się spotkałem z takimi komentarzami, wiesz, z klas jakimiś takimi dokuczliwymi, ale to było takie dokuczliwe na zasadzie na takie pozytywne dokuczanie. Tak. To nie było tak, że hejtowali mnie, że jestem nerdem, który siedzi w internecie, tylko bardziej na zasadzie, o, decepcja, albo jak ktoś mnie jakiś nauczyciel wziął do odpowiedzi, no to tam zaczęli mówić, że pan magik i tak zna odpowiedź. Ja też miałem takie dzieciństwo, że się no, raczej dobrze uczyłem, zresztą ty też.
No.
Znaczy my się nie uczyliśmy, ale mieliśmy dobre oceny, może tak.
No dokładnie.
No, ale to tak, no, także obiektem żartów na pewno decepcja nie była, ale teraz się to miło ogląda po latach i też polecam w sumie tak każdemu, może nie każdemu na świecie, ale ludziom, którzy gdzieś tam chcą się związać artystycznie z czymś, to zrobić sobie coś takiego, taki jakiś większy projekt jeden, nawet kosztem poświęconego czasu, żeby sobie chociażby za 5, 6, 10 lat go obejrzeć i tak powspomnieć, bo takie miłe jest. Tak jak my nagrywaliśmy wiele takich różnych filmów tylko do szafki, tylko do półki, no to teraz jak je oglądamy, no to tak miło na serduszku i śmiesznie nawet.
Tak, dobrze się jest potrafić śmiać samego siebie.
Dobrze, bardzo dobrze. No dobra.
Tak, no i możemy przejść właśnie do naszego stałego punktu programu, czyli polecajki.
Polecajki, no, masz coś do polecania?
Musimy zmienić tę nazwę.
Musimy zmienić tę nazwę, bo ona jest po prostu katastrofalna. No ale co zrobisz?
Nie, niemożliwe.
W następnym odcinku.
I tu wydaje mi się, że będziemy mieli taką samą polecajkę, podobnie jak w poprzednim odcinku, aczkolwiek tym razem będzie ona pozytywna.
Ja nie dam takiej jak ty.
A, dobra, to przepraszam.
Ale ja wiem, jaką ty dasz.
No wiesz, bo rozmawialiśmy o tym przed odcinkiem.
No powiedz.
Ja polecam obejrzeć Decepcję.
Decepcję.
Zobaczyć w ogóle o czym mówimy, żebyście wiedzieli, jeżeli ktoś nie widział, żebyście wiedzieli o czym mówimy, żebyście mogli pośmiać się z nas razem z nami.
Czyli polecasz Decepcję, który sezon? Pierwszy czy drugi?
Całość. Jest to godzina z życia wyjęta, ale warto.
Jest to dzieło kompletne, mówisz, tak?
Dzieło, opus magnum.
Opus magnum. To jest dzieło naszego życia po prostu. No to fajnie, że to poleciłeś, powiem ci szczerze. A ja polecam zupełnie coś z innej beczki, ale to zupełnie.
Oprasz.
Bowiem ja polecam serię Magiczny Raut, też na kanale Magiczny Dublet, która teraz jest. Dlaczego? Mhm. Bo tam kręciliśmy też z ludźmi, ale można zobaczyć przepaść, jaka jest między kręceniem i między moim tak jakby wystąpieniem, a jaka jest przepaść między Decepcją a tym Magicznym Rautem, który był kręcony tam 2-3 lata temu.
Czyli w sumie i tak muszą obejrzeć Decepcję.
Tak, no bo ja nie powiedziałem, że to nie będzie komplementarna polecajka, to wiesz, to tylko razem stanowimy tak jakby całość, jak Ying i Yang.
Tak, jak Flippy Flap.
Flippy Flap i Karol Krawczyk i Tadeusz Norek, także serdecznie tutaj polecam tę serię, bo ona, znaczy pierwszy odcinek głównie, bo to tylko o to chodzi, żeby zobaczyć jak to się kręciło. Szkoda, że to co masz na myśli nie wyszło, tak naprawdę żałuję, szczerze teraz.
Też jest to coś, do czego można wrócić może kiedyś.
No jest to coś, ale kurczę, tak jakoś teraz bym sobie obejrzał ten odcinek, a mamy tak jakby dwa odcinki, ale niezmontowane i bez sensu. A jeszcze jest seria Magia na szybko na kanale, jak ktoś jest zainteresowany.
Trzeba je zmontować.
No ale ja już ich nie mam, wiesz? Na tym polega problem główny chyba. No. Chyba, że znajdę coś na starym komputerze. No ale zobaczymy.
W każdym razie spróbuj.
To były nasze wspominki. Taki odcinek wspominkowy, typowo autobiograficzny.
Refleksyjny.
Jaki?
Tak jest. Refleksyjny.
No właśnie, refleksyjny. Więc to będzie chyba na tyle. No i to było które spotkanie? Piąte?
Piąte.
To było piąte spotkanie Klubu Czarnej Magii. No i przypominam także, że możecie słuchać tego podcastu na platformach streamingowych, na przykład, teraz ty, Michał.
Google Podcast, Apple Podcast. Jeżeli tak. Nazwy są jakieś inne, to przepraszam, ale nie znam. Spotify i w jakichś wszystkich takich mniejszych podcaściątkach można obejrzeć, można posłuchać naszych wywodów.
Takich platformiątkach bardziej.
Platformiątkach, tak.
Tak. Wobec tego serdecznie zapraszamy. No i co, życzymy wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się ciepło.
A my znikamy.